Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Witamy Was w audycji Moja Duchowość. Dziś będą z Wami
ksiądz Marek Chmielewski,
Kasia,
brat Józef Maria, Karmelita Bosy,
Danuta
i mówiąca te słowa Agnieszka, a za konsoletą oczywiście Artur. Jak może mieliście okazję usłyszeć w naszych zwiastunach zapowiadających audycję, to chcemy tutaj rozważać, jak mamy odpowiadać Bogu na zaproszenie do współpracy z Nim.
Dzisiaj w sposób szczególny zatrzymamy się nad sakramentem kapłaństwa i do tego tematu powrócimy po chwili muzyki.
Może gdyby znalazł się ktoś, kto bardziej by pokochał mnie, mógłbym zmienić zdanie, ale przecież nikt nie kocha bardziej niż miłości Stwórca. Gdyby ktoś zapewnił mi najwspanialszą przyszłość, piękne dni, mógłbym pójść za nim, ale przecież nic cudowniejszego być nie może. Od wieczności tam w Królestwie Bożym za Jezusem, ktoś mi dał coś cennego, swój największy skarb, mógłbym zmienić zdanie, ale przecież Jezus mój Zbawiciel oddał za mnie życie. Gdyby się objawił ktoś, to pociągnąłby za sobą świat, mógłbym pójść za nim, ale przecież przemijają władcy i idole, lecz Chrystus Pan jest wiecznym Bogiem. Za Jezusem, za Jezusem, za Jezusem pójdę, Jego głosu słuchać chcę. Za Jezusem, za Jezusem, On jest drogą, prawdą, życiem moim jest.
Jak Kasia zauważyła na początku, dzisiaj w naszej audycji poświęcimy czas tej szczególnej drodze, jakim jest posługa kapłańska. I aby lepiej zrozumieć kapłaństwo, jakie my dzisiaj znamy, i aby bliższe stało się nam to szczególne powołanie, jakim Bóg obdarował choćby kapłanów będących w naszych parafiach, to trzeba spojrzeć na Chrystusa, który jest źródłem kapłaństwa Nowego Testamentu. I jak mówi święty Tomasz, sam Chrystus jest prawdziwym kapłanem, a inni są tylko Jego sługami, a więc mają udział w Jego jedynym kapłaństwie. Kim jest Chrystus jako kapłan? On przede wszystkim zawsze i wszędzie wykonywał wolę Ojca. Czynił to w całkowitej wolności i posłuszeństwie. Dla nas Chrystus jest pośrednikiem. To dzięki Niemu zostaliśmy odkupieni. Można powiedzieć, dzięki Niemu zostaliśmy pojednani z Ojcem. To właśnie Jezus powiedział nam, że Bóg nas kocha i pragnie naszego szczęścia. To Chrystus uczynił wszystko, aby nas zbawić. W Ewangelii świętego Jana czytamy, jak Jezus umywał uczniom nogi. On pochylał się do ich stóp. Potem także modlił się za nich. I przytoczę fragment arcykapłańskiej modlitwy Jezusa. Nie proszę, abyś ich zabrał ze świata, ale byś ich ustrzegł od złego. Oni nie są ze świata, jak i ja nie jestem ze świata. Uświęć ich w prawdzie. Słowo Twoje jest prawdą. Jak Ty mnie posłałeś na świat, tak i ja ich na świat posłałem. A za nich ja poświęcam w ofierze samego siebie, aby i oni byli uświęceni w prawdzie. Jezus w ofierze, jaką złożył na krzyżu, ukazał nam szczyt swojego posłannictwa kapłańskiego. Stąd posługa kapłańska to posługa jednania z Bogiem. I na bazie chrztu i bierzmowania każdy z nas ma udział w tym jedynym kapłaństwie Chrystusa. Ale szczególne miejsce zajmuje tutaj kapłaństwo urzędowe, czyli kapłaństwo sakramentalne. Jest to szczególny i wyjątkowy rodzaj posługi i każdy kapłan, stając w prawdzie, mógłby powiedzieć: daję to, czego sam nie mogę uczynić. Czynię coś, co ode mnie nie zależy. Mam pewną misję i stałem się nosicielem tego, co przekazał mi ktoś inny. I dlatego nikt nie może powołać sam siebie, podobnie jak i żadna społeczność nie jest w stanie powołać kogokolwiek z własnej inicjatywy do pełnienia tego zadania. To Jezus wybrał apostołów i On dzisiaj wybiera człowieka i ustanawia go kapłanem, bo jak czytamy w liście do Hebrajczyków, i nikt sam sobie nie bierze tej godności, lecz tylko ten, kto jest powołany przez Boga, jak Aaron.
Jeszcze wcześniej czytamy w liście do Hebrajczyków takie słowa: każdy bowiem arcykapłan z ludzi brany, dla ludzi bywa ustanawiany w sprawach odnoszących się do Boga, aby składał dary i ofiary za grzechy. Może on współczuć z tymi, którzy nie wiedzą i błądzą, ponieważ sam podlega słabości. Fragment listu do Hebrajczyków mówi nam tutaj wyraźnie, że to nie człowiek wybiera kapłana, to nie wspólnota wybiera kapłana. Również rodzice niczyi nie mogą zadecydować o tym, czy ktoś będzie kapłanem, czy ktoś nim nie będzie, ponieważ powołanie do kapłaństwa daje sam Bóg. I dlaczego właśnie ten człowiek, a nie inny, otrzymał powołanie do kapłaństwa, jest to wielką tajemnicą Boga. Człowiek ten niesie ze sobą ogromne bogactwo doświadczenia, również doświadczenia innych ludzi, tych, których spotkał. Niesie ze sobą radości, cierpienia, różne ułomności, całe jakby brzemię swojej przeszłości oraz swojego wychowania w rodzinie. Słowa, które mówią o tym, że kapłan został z ludu wzięty i dla ludu ustanowiony, mówią nam o naszej wielkiej odpowiedzialności za kapłana i jednocześnie za każdego człowieka. Wszyscy jesteśmy jednym ciałem Chrystusowym i jesteśmy nawzajem za siebie odpowiedzialni.
W każdym z nas jest Chrystus obecny poprzez chrzest święty, poprzez bierzmowanie. Ale jest osoba, w której Chrystus jest w szczególny sposób wyjątkowy. Jest to kapłan. Już od czasów apostolskich istota kapłańska jest ciągle ta sama, niezmienna. Jest nią Chrystus, sam Chrystus. Kapłaństwo upodabnia do Chrystusa i pozwala uczestniczyć w Jego kapłaństwie. W katechizmie Kościoła katolickiego czytamy: kapłan na mocy sakramentu święceń działa w osobie Chrystusa, in persona Christi, a więc posłudze eklezjalnej każdego żyjącego wśród nas kapłana, w naszych parafiach, w naszych kościołach, każdego kapłana wyświęconego jest obecny sam Chrystus, jako głowa swojego ciała, jako pasterz swojej trzody, jako nauczyciel prawdy, jako arcykapłan sprawujący ofiarę. Chrystus, będąc na ziemi kapłanem, stał się ofiarą miłości. To znaczy, że przeznaczył siebie dla zbawienia innych ludzi. Chce ich uświęcić i zbawić. To dzieło uświęcania kontynuuje w dalszym ciągu. Teraz poprzez konkretne osoby, które żyją wśród nas, poprzez kapłanów. Poprzez nałożenie rąk biskupich kapłani otrzymali świętą władzę, władzę działania mocą i w osobie samego Chrystusa. Jeden z dekretów Soboru Watykańskiego II stwierdza, że musimy pamiętać, że to kapłan działa mocą Chrystusa, że kapłan nie działa na mocy własnych możliwości czy zdolności, ale zawsze w osobie Chrystusa. Oznacza to więc, że każdy sakrament, liturgia, chrzest, sakrament pokuty sprawuje osobiście sam Jezus Chrystus, posługując się swoim przedstawicielem. To On, Jezus, ostatecznie chrzci, sprawuje najświętszą ofiarę, głosi Ewangelię. Cała więc moc i godność kapłana wypływa z udziału w Chrystusowym kapłaństwie. Dlatego jest tak bardzo ważne, aby każdy ksiądz wpatrywał się w Bożego Zbawiciela, poznał Jego człowieczeństwo i naśladował je. Bardzo konkretnie. Cała posługa kapłana jest uobecnieniem Jezusa Chrystusa. To jest istotą sakramentu święceń. Ta prawda Chrystusa, ta prawda kapłana, który sprawuje swój urząd w imię Chrystusa dotyka każdego z nas, każdej osoby świeckiej, każdego chrześcijanina, ponieważ to kapłan jest pośrednikiem między mną a Bogiem.
Do tej bardzo teologicznej wypowiedzi brata Józefa chciałbym dodać jeszcze to, że u podstaw kapłaństwa, posługi kapłańskiej jest sakrament kapłaństwa, sakrament święceń. Właśnie to włożenie rąk biskupich, poprzez które w duszy kapłana, tak jak przy chrzcie świętym i przy bierzmowaniu, zostaje wyciśnięta pieczęć tej identyfikacji z Chrystusem, tego bycia alter Christus. Dlatego, tak jak słusznie zauważyła Kasia, kapłan nie jest z wyboru ludzi. Kapłan nie jest efektem wyborów demokratycznych. Jest w tej chwili moda na demokratyzację życia, ale w tym jednym obszarze Chrystus zawsze pozostaje niezmienny. Wybiera sam tych, których chce, nawet jeżeli przewiduje i wie, że nie zawsze pozostaną wierni. Tak jak w przypadku Judasza. Chrystus wiedział, których wybrał. To jest wielka tajemnica, dlaczego wybrał właśnie Judasza, choć wiedział, że go zdradzi. Nie opierał się na ludzkich opiniach, na wynikach sondaży, na głosowaniu, ale wybiera tych, których chce. Często pojawiają się takie tendencje współcześnie, aby do święceń dopuszczać tych, których wspólnota danej parafii desygnuje, których uważa za nadających się do tego. Po tej linii także idą roszczenia do święceń kapłańskich kobiet. Wszystko to pozostaje w jawnej sprzeczności z suwerenną decyzją Chrystusa, który wybiera tych, których chce, i On tylko ich posyła. Tak jak to zostało powiedziane, każdy kapłan z ludu wzięty i dla ludu ustanowiony przez Chrystusa.
Kapłan jest ustanowiony dla wspólnoty. Jest powołany do budowania wspólnoty Kościoła, do służenia kapłaństwu powszechnemu wiernych. Przez trzy funkcje na podobieństwo Chrystusa. Przez funkcję prorocką, czyli głoszenia Ewangelii dla rozbudzania wiary i jej rozwijania. Przez funkcję kapłańską w sprawowaniu sakramentów dla uświęcania wiernych. Oraz przez funkcję pasterską, która wyraża się w organizowaniu życia religijnego parafii oraz służbie potrzebującym. Kapłan ma być niejako wszystkim dla wszystkich, na wzór Jezusa, troszcząc się, by każdy powierzony mu członek ludu Bożego uwierzył w Jezusa, przyjął Go i w pełni osiągnął dojrzałość chrześcijańską. I choć kapłan ma współdziałać z innymi wiernymi, to jednak jego zadaniem jest koordynować działalność apostolską, troszczyć się o właściwe przygotowanie do niej świeckich.
Podsumowując te refleksje, wróćmy jeszcze na chwilę do samego początku, do ustanowienia sakramentu kapłaństwa. To nie jest przypadek, że sakrament kapłaństwa został ustanowiony w Wieczerniku wraz z ustanowieniem sakramentu Eucharystii. Przypomniał to Ojciec Święty w liście o tajemnicy i kulcie Eucharystii z 1980 roku, w którym czytamy takie słowa m.in. Eucharystia jest główną i centralną racją bytu sakramentu kapłaństwa, który definitywnie począł się w momencie ustanowienia Eucharystii i wraz z nią. Nie bez powodu słowa "to czyńcie na moją pamiątkę", wypowiedziane bezpośrednio po słowach eucharystycznej konsekracji, powtarzamy przy każdym przeistoczeniu, sprawując najświętszą ofiarę. A więc racją sakramentu kapłaństwa jest Eucharystia. Nie byłoby zarazem Eucharystii bez kapłaństwa. I jeszcze raz to podkreślmy, kapłaństwo znajduje swój sens w sprawowaniu Eucharystii. Kapłan, który by nie sprawował Eucharystii, mając potem możliwość, byłby kimś zupełnie niezrozumiałym. Byłby jakąś wielką sprzecznością samą w sobie. Ale jeszcze na jedną rzecz zwróćmy uwagę. Ta zbieżność tych dwóch sakramentów, ustanowienia Eucharystii i kapłaństwa. Słowa, w których Chrystus ustanawia sakrament kapłaństwa, powtarzane są zawsze, ilekroć sprawowana jest msza święta przy konsekracji wina. To czyńcie na moją pamiątkę. I chwilę później, kiedy wierni podniosą się z tej ciszy, która otacza misterium przeistoczenia, kapłan oznajmia: oto wielka tajemnica wiary. Ta aklamacja dotyczy nie tylko sakramentu Eucharystii, który zaistniał w momencie przeistoczenia, ale także dotyczy sakramentu kapłaństwa. Wielka tajemnica wiary. Sakrament kapłaństwa jest wielką tajemnicą wiary. Nie w tym sensie, że nic nie jesteśmy w stanie z tego poznać i nic nie wolno o tym mówić, ale jest tajemnicą wiary w tym sensie, że daje nam udział w samej głębi Boga, w samej przepaści Bożego dzieła zbawienia. Tajemnica jest nie tyle do rozumienia, ale tajemnica wiary jest po to, abyśmy się nad nią pochylili w modlitewnej zadumie i przyjęli ją z wdzięcznością.
W naszych spotkaniach z wieloma ludźmi często spotykamy się z przeróżnymi opiniami na temat kapłanów i teraz przedstawimy taką tak zwaną listę paradoksów wyrażających właśnie te opinie. Jak patrzy się na kapłanów dzisiaj? Jeżeli kapłan jest za młody, to pewnie jest niedoświadczony. Jak jest za stary, to nie nadaje się do tego świata.
Jak upomina, to pewnie nie chce, aby wyszły na jaw jego grzechy. Jeżeli przeprasza za swoje błędy, to pewnie chce się przypodobać.
Jak rozmawia z kobietą, to na pewno romansuje. Jeżeli nie rozmawia, to jest zamknięty w sobie.
Jak jeździ samochodem, to się dorobił naszym kosztem. Jak nadal jeździ tylko pociągami, to jest niepostępowy.
Jak siedzi w kancelarii, to pewnie zbija kasę. Jeżeli go tam nie ma, to wyraźnie nie troszczy się o swoich parafian.
Jak raz nie ubierze sutanny, to pewnie nie ma szacunku do swojego kapłaństwa. Jak nosi ją zbyt często, to obnosi się ze swoim kapłaństwem.
A jak umrze, to nikt nie jest w stanie go zastąpić. Nawiązując do przedstawionej przed chwilą listy paradoksów, chciałam przytoczyć słowa Karla Ranera. Ludzie biorą człowiekowi za złe, kiedy przychodzi z Bożego mandatu, a jest właśnie tylko człowiekiem. Woleliby zwiastunów jaśniejących większym blaskiem, heroldów bardziej przekonujących, serce mocniej płonące. Przyjęliby chętnie osoby, które z każdej sytuacji wychodzą zwycięsko, które mają zawsze na wszystko odpowiedź i wszystkiemu potrafią zaradzić. Straszliwy błogostan. A tymczasem przychodzą słabi, z lękiem i drżeniem. Przychodzą tacy, którzy sami muszą stale powtarzać: Panie, wierzą, zaradź memu niedowiarstwu. Którzy sami biją się ciągle w piersi: Panie, bądź miłościw mnie, biednemu grzesznikowi. A jednak głoszą wiarę, która zwycięża świat i przynoszą łaskę, która z grzeszników i zagubionych czyni świętych i odkupionych. Są to niesamowite słowa, które mówią nam o tym, że Bóg powierza się w ręce człowieka, w ręce grzesznego człowieka, który wprawdzie dąży do doskonałości i dąży do tego, aby nieustannie naśladować Chrystusa i być bliżej Niego, ale jest przecież wciąż grzesznikiem. Karl Ranner mówi dalej, że kapłan jest człowiekiem, abyśmy my uwierzyli, że łaska Boża może być udziałem człowieka. No właśnie, takie są opinie często powszechne. A jak my, spotykając się z kapłanami na co dzień, jaki jest nasz obraz kapłaństwa?
To, czego mocno doświadczam w swoim życiu, to to, że Jezus powołał kapłana po to, by mógł za jego pośrednictwem przychodzić do mnie, przekazywać swoje słowa, pocieszać, podnosić na duchu, odpuszczać grzechy, prowadzić mnie. Wszystko to dokonuje się faktycznie w kierownictwie duchowym i sakramencie pokuty. Czasem brak namacalnej obecności Jezusa może powodować żal czy osłabienie wiary i nadziei. Tymczasem Jezus jest namacalnie obecny w swoich kapłanach. To jest czasem przedziwne, gdy obserwuje się Jego działanie za pośrednictwem osoby kapłana. Ten kapłan może być zmęczony, doświadcza swej słabości czy rozbicia, ale gdy mimo to oddaje swoją osobę do dyspozycji Jezusa i przyjmuje przychodzącego do Niego człowieka, wówczas dokonuje się to, co zapowiedział Jezus. Moc w słabości się doskonali. Czy kto was słucha, mnie słucha? Doświadczam obecności i działania Jezusa szczególnie mocno właśnie w chwili, gdy ten kapłan z racji swej słabości nie przesłania Jezusa. Czasem nawet nie jest świadom, jaką moc przekonywania mają jego słowa, gesty, takie jak znak krzyża przy odpuszczaniu grzechów. Wtedy właśnie widoczne jest jasno, że jest szafarzem nie swoich łask, nie swoich słów. Bo Słowo Boże jest naprawdę żywe i skuteczne. Są dwa momenty, gdy szczególnie widoczne jest to, że Jezus działa przez kapłana. To moment, gdy mówi on: bierzcie i jedzcie, to jest ciało moje. Bierzcie i pijcie, to jest krew moja. Oraz gdy mówi: ja odpuszczam tobie grzechy. Wówczas to nie kapłan, ale Jezus mówi: Jezus karmi mnie swoim ciałem i krwią i to Jezus odpuszcza moje grzechy.
To doświadczenie Danusi jest takim szczególnym doświadczeniem posługi kapłana jako tego, który jest pośrednikiem. A takim moim doświadczeniem kapłana jest bycie tutaj na uczelni, gdzie na naszym wydziale, na wydziale teologii, nasi profesorowie to głównie kapłani. I oni, będąc pośród nas, pośród takiej dosyć specyficznej wspólnoty parafialnej, wspólnoty studenckiej, realizują swoje kapłaństwo. I to, co tak szczególnie mnie uderza w tym ich świadectwie, to szczególnie to, że kierują oni nami nie tylko w poszukiwaniach naukowych, ale są także otwarci na nasze problemy. I można powiedzieć, że sprawują nad nami duchową opiekę, bo kiedy słucha się niektórych wykładów, to widać, że ci wykładowcy, ci kapłani nie chcą przekazać nam tylko suchej teorii, ale po prostu dzielą się swoim życiem.
Ja jakoś tak szczególnie też doświadczam tego, że na naszej uczelni możemy tak jakoś zauważyć i odczuć to, że my jesteśmy rodziną i nasze relacje często z kapłanami są takie, że to znaczy to zależy od sytuacji, w jakiej my się znajdujemy. Czasem jakiś kapłan, aż wielki profesor jest dla nas jak ojciec, czasami jak brat, czasami jak taki przyjaciel. Można rozmawiać o wszystkim, o sprawach naukowych i o sprawach takich, które najbardziej bolą i dotyczą osobistych spraw. To są właśnie takie relacje, których my doświadczamy i są bardzo cenne.
Natomiast mój kontakt z kapłanem jest nieco inny, ponieważ od kilku lat żyję w seminarium karmitów bosych i przygotowuję się do kapłaństwa. I w naszej wspólnocie są zarówno bracia kapłani, jak i nie kapłani. A więc życie w codzienności z kapłanem też przybiera swoisty charakter. Kapłan jest dla mnie bratem. W tym codziennym kontakcie z kapłanem trudno jest czasami dostrzegać tą wielką godność kapłana, to, że on właśnie sprawuje swój sakrament w osobie samego Chrystusa. Obok tego dostrzegam jednak wiele owoców dobrych z mojego współżycia na co dzień z kapłanami. Jednym z większych jest to, że na Eucharystii czujemy się jak bracia, że ta atmosfera z klasztoru, z innych pomieszczeń, w których jemy, w których się modlimy, w których się spotykamy, przenosi się na prezbiterium w kościele. Tam czujemy się zgromadzeni wokół ołtarza jako jedni bracia. Dostrzegam oczywiście słabość kapłanów, którzy żyją obok mnie na co dzień, ale ostatecznie ta prawda ich słabości i grzeszności uczy mnie pokory i jeszcze więcej miłości do Boga i chwalenia Boga za to, że właśnie takich ludzi, takich słabych i takich grzesznych wybrał dla siebie na tą posługę. Jest to także umocnienie dla mnie, przyszłego kapłana. Człowiek, który przygotowuje się do kapłaństwa, ma pewien ideał, który chciałby osiągnąć. Ja też mam ideał, jakim chciałbym być kapłanem. Kapłan w sposób szczególny powołany jest, aby osiągnąć doskonałą miłość. Miłość Boga i człowieka. Powinien być to człowiek duchowy. Będąc z nim, rozmawiając z nim, powinno się czuć z jednej strony, że bardzo dobrze mnie rozumie, że stoi mocno na ziemi, że rozumie moje problemy, potrafi mi pomóc, a jednocześnie powinno się czuć w nim, że jednak jest innym człowiekiem. To znaczy, że żyje innym życiem, życiem duchowym, życiem Ducha Świętego, życiem modlitwy wnętrza, życiem wiary. Kapłan musi najpierw zaczerpnąć tej miłości i nieustannie zaczerpywać właśnie z modlitwy, ze źródła, z przebywania z Bogiem, swoim przyjacielem, aby potem móc rozdawać tą miłość na innych. Bo to jest zadanie kapłana, aby rozdawać miłość innym. Kapłan jest to więc przede wszystkim osoba, ktoś bardzo bliski Jezusowi. Owocem tej bliskości kapłana do Boga, do Chrystusa jest to, że on powinien całym sobą, według mnie, kierować innych ludzi na Chrystusa podczas sprawowania Eucharystii swoimi gestami, swoimi słowami. Powinien jakby stawać w pokorze gdzieś z boku, w cieniu, a Chrystus powinien zajmować tutaj centralne miejsce. To jest taki, myślę, najistotniejszy owoc tej bliskości w modlitwie kapłana z Bogiem.
po 17 latach kapłaństwa, co można mówić o kapłaństwie. Ilekroć pytają mnie o moje przeżywanie kapłaństwa, tyle razy mam ochotę milczeć na ten temat, aniżeli wypowiadać słowa, które sprawiają wrażenie zaciemniania rzeczywistości, której doświadczam, aniżeli jej przybliżania. Coraz bardziej w miarę upływu czasu uświadamiam sobie, że kapłaństwo jest wielką tajemnicą. Tak jak to wspomniałem wcześniej, każdy celebrant sprawujący Eucharystię oświadcza, oto wielka tajemnica wiary. I to, że kapłaństwo jest tajemnicą także dla mnie, w moim przeżywaniu uświadomiłem sobie zaraz na samym początku. Było to tak, że po święceniach zostałem skierowany do pracy w dużej, prawie 18-tysięcznej parafii w Radomiu, do parafii Matki Bożej Miłosierdzia. Ponieważ kościół był jeszcze w budowie, więc całe duszpasterstwo odbywało się w kaplicy sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, tych właśnie od świętej siostry Faustyny. I moje pierwsze doświadczenia w spowiadaniu, w konfesjonale, który znajdował się naprzeciwko dużego obrazu Jezusa Miłosiernego. Pamiętam wiele takich sytuacji, kiedy jako młody kapłan zakłopotany problemami, z którymi przychodzili penitenci, coś tam im odpowiadałem, coś tam dawałem jakieś rady, jakieś pouczenia, mając świadomość, że to nie tak, że te słowa nie pasują do sytuacji, że jestem za mały wobec tych ludzkich problemów. A potem nagle okazuje się, że ci ludzie przychodzą ze słowami wdzięczności, że pomogłem im. I wtedy uświadomienie sobie, jak wielka dokonuje się tajemnica w takiej posłudze. I od tamtego czasu z każdym rokiem coraz bardziej uświadamiam sobie, że jestem uczestnikiem wielkiej tajemnicy. I chciałoby się powiedzieć słowami księdza Twardowskiego, że właśnie nadziwić się nie mogę mej duszy tajemnicy.
Bardzo dziękuję i zarówno księdzu Markowi, jak i bratu Józefowi, którzy w sposób szczególny doświadczają tej tajemnicy kapłaństwa. Na tym zakończymy naszą audycję, a ponownie usłyszymy się 29 sierpnia i na koniec podam jeszcze nasz adres. Prosimy o korespondencję. Piszcie do nas Radio Maryja, ulica Żwirki i Wigury 80, 87 100 Toruń. Z dopiskiem audycja dla młodzieży, moja duchowość. Do usłyszenia z Panem Bogiem.